Bracia i siostry, witam was serdecznie w tym świątecznym dniu, czasie, kiedy cały świat chrześcijański wspomina narodzenie w Betlejem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg nazwany jest w Biblii Bogiem dziwnym. Jest to dziwne określenie Boga, jego imienia. Ale rzeczywiście tak jest nazwany w Bożym Słowie między innymi. A mogę powiedzieć, że ten Bóg, który jest Bogiem Wszechmogącym, Bogiem, który wszystko stworzył, działa w tak niekonwencjonalny, w tak dziwny sposób. Kiedy patrzymy na Palestynę, kiedy patrzymy na państwo Izrael, to można porównać powierzchniowo to do państwa Belgii. Kiedy czytamy, że Mesjasz, Syn Boga Żywego, narodzi się w Betlejemie, to o tym mieście jest powiedziane, że jest najmniejsze w okręgu judzkim. A więc widzimy, że Bóg działa w dziwny sposób. Wybiera to, co jest mało znaczące, aby uczynić czymś wielkim. Wybiera to, co wydaje się w naszych ludzkich oczach taką marnością. Bóg po prostu podnosi do wielkości. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale apostoł Paweł mówi, że popatrzcie tak pomiędzy siebie, bracia i siostry. Ilu z was jest mądrych według tego wieku? Ilu z was jest uczonych? Ilu z was jest bogatych? Ilu z was ma wielkie wpływy? I tam on mówi, to, co jest niewielkiego w oczach ludzi, to, co nic nie znaczy w oczach ludzi, to wybrał Bóg, aby uczynić czymś wielkim. Bracia i siostro, i takim Bóg siebie uczynił w Chrystusie. Właśnie wybrał nas, powołał nas. Często, jak to mówimy, ja tak tego doświadczyłem, kiedy w ogóle nie byłem zainteresowany tym, aby głębiej poznać Boga, żeby szukać Go. W ogóle nie odczuwałem takiej potrzeby, aby to robić. On sam stanął na drodze mojego życia. On sam zaczął do mnie przemawiać. Sam przez swoje święte słowo zaczął mnie dotykać. I kiedy czytałem Jego Ewangelię, w tym momencie On mi pokazał moje życie, że jestem daleko od Niego. A więc On wybiera to, co jest słabe, to, co jest pośrednie, to, co jest w oczach zgardzone u ludzi tego świata, aby uczynić czymś wielkim i znaczącym. I takimi ludźmi nas czyni. Moi drodzy, dlatego, że mamy to, jest to czas wspomnień, czas przypominania. I tak, kiedy patrzymy na Kościół, patrzymy na zbór, to co miesiąc wspominamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy święta wielkanocne, ale też mamy jedno takie święto poświęcone Jego narodzinom, Jego przyjściu na ziemię po raz pierwszy z powodu nas. I właśnie, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przez chwilę przypomnieli sobie wspólnie razem na podstawie Bożego Słowa, co było powodem, jakie były powody tego, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Wiecie, kiedy dzisiaj ludzie świętują, w różnoraki sposób świętują te święta. To jest dla niektórych dobry czas relaksu i zabawy, ale nie ma tam w ogóle spojrzenia na to, co się wydarzyło tam w Betlejemie, kto przyszedł i dlaczego przyszedł. A to chcielibyśmy razem, wspólnie zobaczyć, co Boże Słowo mówi, dlaczego On przyszedł. Dlaczego koniecznym było to, że On przyszedł. Moi drodzy, kiedy apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście, w trzecim rozdziale, w wierszu 5 i 6 pisze tak, a wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. A więc widzimy tutaj wyraźnie, że Chrystus objawił się, przyszedł, narodził się w Betlejemie, aby dokonać czegoś największego, jeśli chodzi o nasze życie, aby zgładzić twoje i moje grzechy. Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że w oczach Boga nie ma człowieka bezgrzesznego. Tylko jeden człowiek narodził się bez grzechu. To był Jezus Chrystus. O Nim Pismo Święte świadczy w wielu miejscach, że On urodził się jako jedyny, który nie popełnił grzechu, był bez grzechu, dlatego gdyż miał się stać tą czystą ofiarą za Twoje i za moje grzechy. Ale urodził się, objawił się, jak mówi apostoł Jan, aby zgładzić grzechy, aby zgładzić grzechy, twoje i moje grzechy, abyśmy mogli stanąć przed świętym Bogiem, obmyci, oczyszczeni, uwolnieni od wszelkiego grzechu. Gdyby On nie przyszedł, aby zgładzić nasze grzechy, gdyby On nie przyszedł po to, aby właśnie tego dokonać, moi drodzy, to znaczy, że nikt z nas nie byłby w stanie stanąć przed obliczem świętego Boga. Ja ostatnio mówiłem wam, że skończyłem czytać książkę, która zawiera takie widzenie, objawienie Williama Botta, który znalazł się, umierał. Nazwalibyśmy to dzisiaj medycyna śmiercią kliniczną i znalazł się w tym duchowym świecie. Mówi, znalazł się przed obliczem Boga, ale zanim Jezus się do niego zbliży, zobaczył tam, jak podchodziły do niego istoty. Na początku nie wiedział, co to są za istoty, ale później rozpoznawał, że to są ludzie, którzy przepięknie wyglądali, którzy przychodzili do niego i pytali o tych bliskich, których pozostawili na ziemi. I pytali tak, co z moim bliskim, czy to synem, czy córką, czy ojcem, czy matką, co z nim jest? Wiecie, dlaczego go pytali? Bo on żył akurat w tej miejscowości, żył w takim obszarze, że on miał kontakt z tymi ludźmi. I te osoby, one odeszły wcześniej do wieczności i pytały go, co zrobiłeś, czy zrobiłeś coś, aby one mogły przyjść do Pana i mogły rozpoznać po nim. On mówi tak, a ja stałem zażenowany, bo nie zrobiłem nic, absolutnie nic. Żyłem sobie wygodnie jako chrześcijanin, ale nie zrobiłem nic, aby im opowiedzieć o Chrystusie. Tam komuś matka zmarła, ale ja się nim nie zainteresowałem. Tam coś się stało, ja się nim w ogóle nie interesowałem. Po prostu byłem zadowolony ze swojego życia. On znał Pana. Ale kiedy w końcu też Pan się do niego zbliżył, czuł się także zawstydzony i zobaczył, że nie chciałby w tym stanie odchodzić do wieczności. Jego pragnieniem i modlitwą tam w tej wizji, którą miał, było, aby mógł wrócić jeszcze na ziemię i jeszcze raz być tutaj na tej ziemi i wykorzystać wszelkie możliwości, aby innym dać świadectwo, aby mogli doświadczyć, dostąpić przez wiarę w Jezusa Chrystusa odpuszczenia grzechów. I dane mu to było i sądzę, że po tym widzeniu William Bott właśnie stał się człowiekiem, który założył, o ile się nie mylę, Armię Zbawienia, aby iść w tym kierunku, aby zrobić wszystko, aby ludzie mogli słyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Bo zobaczył nie tylko, że tamci ludzie są zgubieni, ale on zobaczył też swój stan, to, że jako chrześcijanin tak mało zrobił, aby innych ratować. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. A więc on się objawił między innymi z tego głównego powodu, moi drodzy, aby dokonać spłaty twoich i moich grzechów. Nikt z nas nie może odkupić swoich grzechów. Nie możemy odpracować swoich grzechów. Czasami mówimy, że zrobię coś, aby spłacić Bogu tą moją winę przed Bogiem. Nie da się tego spłacić. Żaden człowiek nie jest w stanie samego siebie wykupić i spłacić swoich długów. Ale dokonał to za ciebie i za mnie nasz Pan Jezus Chrystus. Aby każdy, który w Niego uwierzy, Jemu zaufa, mógł dostąpić przebaczenia swoich grzechów. W Ewangelii Łukasza, w 7 rozdziale, czytamy historię od 37 wiersza o pewnej kobiecie. Tu jest napisane o tym, że ona była znana ze swojego grzesznego życia. A oto 37 wiersz, 7 rozdziału Ewangelii Łukasza. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, chodzi o Pana Jezusa, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd szedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. Moi drodzy, mamy kobietę, która cieszyła się bardzo złą opinią. Myślę, że była to kobieta, dzisiaj nazwalibyśmy ją lekkich obyczajów. Była grzesznicą i kiedy przyszła tam, gdzie był Jezus, Słowo Boże mówi, ona usiadła obok Niego i zapłakała. Ona widziała swój stan, widziała swoje serce, widziała ten cały brud w jej życiu i widziała tą bezsilność, że nie jest w stanie spłacić tych długów, swoich grzechów przed obliczem Boga. I zapłakała. I zaczęła namaszczać stopy Pana Jezusa i wycierać je swoimi włosami. I zaczęła pokutować. Jezus widział, że to była jej, że to była pokuta. Ona wyznawała swój grzech, swoją nieprawość i ona oczekiwała, że Jezus coś z tym zrobi, że Jezus jej przebaczy. I tak też się stało. Na koniec Jezus jej powiedział, odpuszczone są twoje grzechy. Moi drodzy, Jezus na to się objawił, aby zgładzić grzechy wielu. On stał się tą ofiarą przebłagalną za grzechy każdego z nas. W liście do Efezjan 2:1-2 czytamy, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Ale w ten właśnie czas, który obchodzimy, pamiętamy, ewangelista Łukasz mówi, i anioł stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A ewangelista Mateusz mówi, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Moi drodzy, to znaczy, że on nie tylko jest w stanie nam przebaczyć grzechy i on jeden jest w stanie nam przebaczyć grzechy, ale jest napisane, że on wybawi nas od naszych grzechów. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał. A więc kiedy przychodzimy do Jezusa, nie tylko dostępujemy odpuszczenia grzechów, ale on obiecuje, że da nam wyzwolenie od wszelkiego grzechu. Że grzech nie będzie nad nami w naszym życiu panował. Że będziemy mieli zwycięstwo, jakikolwiek będzie to grzech. Czy zazdrość, czy złość, cokolwiek innego. On nas uwolni, nie tylko zmarze nasze grzechy, ale uwolni od wszelkiego grzechu, aby nas nie wiązał naszego życia. To jest wyraźna Boża obietnica. W liście do Rzymian apostoł Paweł tak napisał, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. A więc jest ogromna Boża łaska względem ciebie i względem mnie. Dalej jest napisane, że on się objawił, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Nie jakieś tam życie, moi drodzy, ale żywot wieczny. Ja myślę, że każdy z nas ma tęsknotę życia wiecznego. Im człowiek jest starszy, tym może więcej myśli o tym. Im jest młodszy, wydaje mu się, że on nie musi o tych rzeczach myśleć, ale myślimy, ja myślę, że tutaj nie ma jakiejś reguły, prawda? Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, myślałem o tym, co jest po śmierci. Czy życie kończy się tylko śmiercią. O co chodzi w tym życiu? Kiedy, jak wam kiedyś mówiłem, stałem nad grobem mojego dziadka, pierwszy raz jako dziecko zetknąłem się ze śmiercią. Mówię, czy to jest tylko to? Czy o to chodzi w tym życiu? Czy to już jest koniec? A później się zastanawiałem i tak sobie myślałem, człowiek chodzi po ziemi, jest i nagle umiera. Czy to jest wypadek, czy nagle zawał serca, czy nagle coś się wydarzy i go nie ma. I sobie tak myślałem jako dziecko, to były moje przemyślenia jako dziecka. Jeszcze wtedy nie znałem Pana. To znaczy, że żyjemy na jakiejś takiej, w czymś takim dziwnym. Co to za świat, że człowiek jest, nie wie kiedy odchodzi, nie wie gdzie odchodzi, co z nim będzie. Ale Jezus przyszedł, aby objawić nam żywot. Halleluja. Abyśmy nie musieli być w tej ciemności co do tego, czy jest coś więcej oprócz tego życia, czy Bóg jest naprawdę, czy też Go nie ma. A więc On objawił się. Pamiętacie Ewangelię Jana 3,16? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest cudowna rzecz, kiedy człowiek przychodzi do Jezusa Chrystusa, kiedy doświadcza przebaczenia swoich grzechów, w tym momencie ma tą świadomość, odbiera to wyraźnie, że Bóg obdarza go życiem, wiecznym życiem. A więc jest to życie, które będzie trwało na wieki z Bogiem, bo Słowo Boże mówi o tym, że nie wszyscy to życie pochwycą. Tam jest napisane, że ci, którzy w Niego uwierzą, ci, którzy Jemu zaufają, ci, którzy Jemu powierzą swoje dusze, będą mieli życie wieczne. Ewangelista Jan tak napisał, a to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. A apostoł Jan w pierwszym liście napisał tak, a takie jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. A więc nie tylko przebacza nam grzechy. Chrystus objawił się nie tylko z powodu grzechów. To jest zbyt mało. Ale przyszedł, aby obdarować nas życiem wiecznym. Ewangelista Jan w 14 rozdziale, wierszu 6 mówi, że Jezus tak mówi o sobie, jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. A więc jeżeli człowiek przychodzi do Jezusa, to nie tylko odbiera przebaczenie swoich grzechów, ale odbiera też życie wieczne. Więcej, nie tylko odbiera je, on wie, że teraz przeszedł ze śmierci do tego życia. To życie jest w nim, on ma świadomość tego nowego życia. I już nie musi się bać, nie musi się lękać. Pamiętam, kiedy wychodziłem jako jeszcze uczeń z zakładu pracy po tym, jak tam właśnie w takim laboratorium wysokich napięć oddałem swoje życie Jezusowi. Modliłem się do Jezusa po raz pierwszy tak z serca i prosiłem Go, żeby mi przebaczył i przyjął mnie do swojego, jako swoje dziecko. I doświadczyłem, że On mi przebaczył. Kiedy wychodziłem z tego laboratorium, już wracałem do domu, szedłem ulicami tam Bielska Białej, słońce świeciło tak wspaniale, a w moim sercu była taka głęboka świadomość, że On jest. Ale nie jest gdzieś tam daleko, ale jest w moim sercu. Mieszka teraz w moim życiu. I pamiętam do dziś, kiedy tak sobie szedłem i myślałem, gdyby cały świat i cała ludzkość stanęła wokół mnie i ludzie mówili, nie ma Boga, nie ma Boga, to ja mógłbym popatrzeć na nich i powiedzieć, chyba zwariowaliście. Nie myślicie właściwie, bo ja wiem, że On jest właśnie we mnie. A więc kiedy masz życie od Boga, to wiesz o tym, że masz życie. I wiecie, czasami ludzie mówią do nas tak, że jesteśmy zarozumiali. Dlaczego my mówimy, że mamy życie? Dlaczego nie mówimy, mam nadzieję, że kiedyś będę z Panem? A my mówimy tak, ja wiem, ja wierzę, a wiara jest przekonaniem, ja wiem. Co to tą wiarę, co to daje to przekonanie i sprawia, że wiemy. To sprawia właśnie On przez Ducha Świętego daje nam to świadectwo w naszych sercach, że mamy życie wieczne, że nie musimy i że nie idziemy już na potępienie, ale będziemy z Nim na zawsze, na wieki. W tym momencie, kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, już znałem odpowiedź. Co jest z człowiekiem, który umiera? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? O co chodzi w tym życiu? Że to życie to nie polega tylko na tym, żeby przeżyć go tutaj ileś lat, ale to życie jest po to, abyśmy tutaj na tej ziemi pojednali się przez Jezusa z Bogiem, aby być z Nim na wieki, aby być z Nim w wieczności. A więc objawił się, przyszedł, aby dać nam wieczne życie. Apostoł Jan w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, który już czytaliśmy, mówi dalej, tak, w ósmym wierszu, że Chrystus objawił się, aby zniweczyć dzieła diabła. Kto popełnia grzech, wiersz ósmy, z diabła jest. Tutaj Janowi chodzi, kto trwa notorycznie w grzechu. A więc jeżeli człowiek żyje notorycznie w grzechu, to nie może mówić, że narodził się z Boga, że ma Boga, że w innym miejscu apostoł Paweł mówi tak, strzeżcie się tych, którzy mają pozór pobożności. Oni zachowują pozór pobożności, ale całe ich życie świadczy, że oni z Bogiem nie mają nic wspólnego albo niewiele wspólnego. A więc jak wielka jest odpowiedzialność. I tutaj mówi tak, kto popełnia grzech, z diabła jest, czyli kto trwa notorycznie w grzechach, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Bardzo lubię ten fragment Bożego Słowa, który mówi, że Chrystus objawił się, aby zniszczyć, aby zniweczyć dzieła diabła w twoim i w moim życiu i w życiu każdego człowieka, który będzie wzywał Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Na to się objawił. Czyli aby nas wyzwolić, aby nas oswobodzić, on roztrzaskał wszelkie i niszczy wszelkie dzieła diabła w życiu każdego z nas. Wiecie, czasami mówimy, i Słowo Boże tak mówi, że mamy oręż do burzenia warowni. Tak jest napisane w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale. Mamy oręż nie cielesny, ale duchowy, abyśmy burzyli warownię. I czasami w nas są różnego rodzaju warownie, w naszych umysłach, w naszym wnętrzu i te warownie powoduje diabeł i czasami trudno nam jest się przez to przebić, zobaczyć prawdę, zobaczyć to, o co Bogu chodzi w naszym życiu, ale wiedz, że masz oręż. Więcej, mamy Zbawiciela, mamy tego, który narodził się w Betlejemie, Jezusa Chrystusa, który przyszedł zniweczyć wszelkie diabelskie dzieła w twoim i w moim życiu, wszelkie warownie, które diabeł zrobił w twoim i w moim życiu, a ty i ja mamy powstać w imieniu Jezusa i zburzyć te diabelskie warownie. Prorok Izajasz tak pięknie mówi o odebranym łupie wrogowi. Przyszedł najeźdźca, zebrał łup, wziął niewolników, ale ktoś inny przyszedł i temu mocarzowi odebrał ten łup, pokonał go. I takim mocarzem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja. On przyszedł na tę ziemię i rozprawił się z tym mocarzem, szatanem, diabłem, który trzymał ludzi w niewoli grzechu, ciemności i śmierci. Słowo Boże mówi, że on miał, pamiętacie, władzę nad śmiercią. Szatan. Ale kiedy przyszedł Jezus, zniweczył dzieła diabła. Zniszczył dzieła diabła, aby jeńcy mogli wyjść na wolność, abyśmy mogli być uwolnieni. W liście do Kolosan 2,15 jest tak pięknie napisane, rozbroił nadziemskie władze Chrystus i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim, w Jezusie, tryumf nad nimi. A więc pełne zwycięstwo jest dane Jezusowi Chrystusowi. Zobaczmy do Ewangelii Łukasza, 13 rozdziału. Mamy taką piękną historię tego, jak Syn Boży, jak Jezus Chrystus uwalnia z tej opresji, z tych związań sił ciemności człowieka. Tu jest opisana historia kobiety. W 13 rozdziale, od 10 do 17 wiersza czytamy tak. A nauczał w jednej synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony burznicy, oburzony, że Jezus uzdrowił sabat, rzekł do ludu, jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy, Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Dziwna rzecz, moi drodzy. Czasami nie uzmysławiamy sobie, ale nie każda choroba ma swoje jakby korzenie w naszym psychosomatycznych uzależnieniach. Czasami jest to wpływ sił demonicznych, sił wroga, który powoduje, że człowiek doznaje jakiegoś schorzenia, jakiejś choroby. Nie każda choroba. Bo kiedy czytamy w 8 rozdziale tej Ewangelii Łukasza, popatrzcie na 8 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz 2. Tu w 8 rozdziale, w wierszu 2 jest napisane tak. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. A więc mamy wyraźne rozróżnienie od złych duchów i od chorób. Ale akurat ta kobieta, pochylona od 18 lat, było to dzieło, działanie sił ciemności na jej życie. I była w tak okropnym stanie przez 18 lat i przyszła do synagogi, aby się modlić. I tam był Jezus. I Jezus podszedł do niej, Słowo Boże wyraźnie mówi, położył na nią swoje ręce i uzdrowił ją. I uwolnił ją od tego diabelskiego związania tym, czym diabeł ją wiązał. Była wolna, całkowicie wolna. Wyprostowała się natychmiast. Moi drodzy, nieraz możemy oglądać, jak Bóg uzdrawia ludzi natychmiast. I nieraz oglądamy takie uzdrowienia, że jest to jakby proces, który dokonuje się, kiedy modlimy się o kogoś, jest to proces uzdrowienia w życiu człowieka. Ale ten Jezus, który narodził się w Betlejemie, on cały czas uzdrawia. I cieszyliśmy się, kiedy mogliśmy się modlić o siostrę Józefę, że Pan Bóg ją uzdrowił. Pamiętacie, jak niknęła w naszych oczach? I modliliśmy się. I wołaliśmy do Boga. I byliśmy, my sami byliśmy bezradni. Ale Jezus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I On jest tym, który uzdrawia. On jest tym, który podnosi. A więc czasami dobrze jest, kiedy modlimy się, kiedy pytamy Pana i kiedy Bóg daje nam takie wejrzenie i czasami nie jest to tylko kwestia choroby tak normalny, w normalny sposób, ale trzeba dać odpór tym mocom ciemności, które powodują chorobę. Pamiętacie, był taki człowiek, o którym jest powiedziane głuchy i niemy. Demon powodował tą chorobę, tą głuchotę i niemowę. Kiedy Jezus wypędził demona, ten człowiek zaczął słyszeć i mówić. A więc on uzdrawia, uwalnia i uzdrawia. On przyszedł zniszczyć wszelkie diabelskie związania, wszelkie diabelską moc nad życiem człowieka. Przypominam innego sobie człowieka, który był opętany przez legion demonów. Pamiętacie, nikt nie był w stanie go związać. Mieszkał w grobowcach, biegał nagi. Związywano go łańcuchami, on rozrywał te łańcuchy. I Jezus pewnego dnia wybrał się na drugą stronę jeziora Genezaret ze swoimi apostołami. Jezus wiedział, po co tam płynie, ale też diabeł wiedział i bał się tego. I nie chciał, aby ten człowiek był wolny. Pamiętacie, co się stało w czasie tej drogi, kiedy płynęli po jeziorze Genezaret? Nagle, Biblia mówi, zerwała się gwałtowna burza i fale zalewały łódź. I wydawało się, że wszyscy potoną. Uczniowie byli przerażeni. Ale Pan stał i zgromił tą burzę. A później, kiedy wyszedł na brzeg, ten opętany przybiegł i pokłonił mu się. I wtedy Jezus nakazał tym demonom wyjść z niego. Wiecie, czasami jak się czyta na temat, jak Boży ludzie, Boże dzieci. Pamiętacie, Jezus mówi w Ewangelii Marka, że ci, którzy w Niego uwierzą, innymi językami mówić będą, na chorych ręce kłaść będą i będą się mieli dobrze, ale też, że będą wypędzać demony. I czasami, kiedy czytam różne historie, kiedy ludzie Boży spotkali się z ludźmi, którzy byli właśnie, te dzieła diabelskie wiązały tych ludzi i staczali wielką walkę w imieniu Jezusa, aby uwolnić takiego człowieka. To czasami opisują, trwało to godzinę, dwie, pięć, więcej. Aby wypędzić, rozprawić się z jednym demonem, z dwoma. Z Marii Magdaleny Jezus wypędził ile demonów? 7 demonów. Ale to był legion demonów, czyli około 3000 demonów w jednym człowieku. Niewyobrażalny duchowy stan, ale Jezus Chrystus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Halleluja. I kiedy Jezus tam dotarł, kiedy Jezus nakazał tym duchom nieczystym z niego wyjść, Biblia mówi, że natychmiast wyszły i weszły w te świnie. A pamiętacie, ile tych świń tam było? Jeden ewangelista mówi 3000. I te wszystkie świnie ruszyły i wpadły do jeziora. I wielu ludzie byli poruszeni i przerażeni. I ten człowiek, Biblia mówi, że siedział u stóp Jezusa przy zdrowych zmysłach. Halleluja. Wiecie, to nam mówi, że kiedy człowiek jest nawet w najtragiczniejszej duchowej sytuacji, Jezus ma moc go stamtąd wyprowadzić. Syn Boży na to się narodził i na to przyszedł na ten świat, aby zniszczyć dzieła diabelskie w sercach, w życiu każdego człowieka. Każdy z nas potrzebuje Jego mocy wyzwoleńczej, Jego wybawienia od tego wpływu, od tych sił demonicznych. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, mówi prorok Izajasz. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi. Pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. Tam, gdzie On przychodzi, przychodzi życie, obfitość życia. W liście do Hebrajczyków 2,14 jest napisane tak, że On przyszedł, aby zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć, czyli uwolnić, obrócić w niwecz tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wielokrotnie Jezus mówi, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i krainy umarłych. Mówiłem, Pismo mówi, że diabeł kiedyś dzierżył te klucze, ale kiedy Jezus dokonał dzieła odkupienia na krzyżu Golgoty, On wziął te klucze i On ma te klucze. I On nas wyprowadza do wolności. A więc On jest tym, który zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. Więcej, wyzwolił nas od lęku przed śmiercią. Chyba nie ma człowieka, który by nie bał się śmierci. Kiedy poznajemy Jezusa, nawet jako Boże dzieci, zdragamy się. Prawda? Jest tak czy nie? Powinniśmy wiedzieć, że Chrystus wyzwolił nas z lęku przed śmiercią. I właściwie, gdybyśmy budowali bliską relację, tak bliską jak apostoł Paweł, to doszlibyśmy do takiego momentu, jak on powiedział, pamiętacie, nie wiem, co wybrać. Chciałbym już być u Niego, bo śmierć jest dla mnie, nie jest porażką, mówi. Śmierć nie jest tragedią, nie jest porażką, śmierć jest dla mnie zyskiem. Ale z drugiej strony, widząc ogrom pracy jeszcze na tej ziemi, jestem rozdarty i nie wiem, co wybrać. To jest cudowną rzeczą, kiedy dziecko Boże może doświadczać tego uwolnienia od lęku, od strachu przed śmiercią, że nie muszę się bać. Kiedy dzisiaj, wiecie, niedawno czytałem, że dziennie 10 tysięcy dzieci umiera z głodu na świecie. Nie mówiąc, ile ludzi umiera, ilu chrześcijan jest mordowanych z powodu wiary w Jezusa. Ale Chrystus przyszedł, aby wyzwolić nas z lęku przed śmiercią. Apostoł w liście do Hebrajczyków tak pisze, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wyobrażacie sobie człowieka, który całe życie jest w obawie lęku przed śmiercią? Jak okropny to musi być stan psychiczny takiego człowieka, prawda? Z reguły człowiek odrzuca tą myśl o śmierci. Oddala ją jak najdalej od siebie. Mówi, później pomyślę, teraz nie. Jak jest młody, mówi, jeszcze jestem młody. A później mówi, jeszcze nie teraz, jeszcze nie czas. Nikt z nas nie wie, kiedy jest czas. Ale jedno jest pewne, kiedy człowiek przychodzi i oddaje swoje życie Jezusowi, nie będzie musiał bać się śmierci. Będzie gotowy. Śmierć staje się zyskiem. Kiedy apostoł Paweł jest przed egzekucją i wie, że jest postanowione, że będzie ścięty, mówi takie piękne słowa. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Słuchajcie, jeżeli umiłowałeś przyjście Jezusa, nie to pierwsze tylko, ale teraz Kościół oczekuje na Jezusa. Pamiętacie, że podczas wieczerzy mówimy, że tak długo łamiemy ten chleb i pijemy z tego kielicha, aż Pan nie przyjdzie. Oczekujemy na Niego. A więc jeżeli umiłowałeś Jego przyjście, nie musisz się bać. Jeżeli żyjesz tą świadomością Jego przyjścia i cieszysz się i robisz wszystko, aby być gotowym na Jego przyjście, nie musisz się bać. W liście do Rzymian w 8 rozdziale apostoł Paweł pisze tak, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I tam mówi, ani śmierć. Właściwie, co powoduje śmierć? Że będę mógł iść, stanąć w Jego obecności. A więc, bracia i siostry, On się objawił po to, aby nas wyzwolić z lęku przed śmiercią. Wiecie, ludzie wymyślają różne rzeczy, żeby się oswoić ze śmiercią, żeby nabrać odwagi. Słyszałem o takich, którzy sobie trumny kupują, umieszczają gdzieś w pokoju i przymierzają się, żeby tak jakoś oswoić się na tą myśl. Ale to jest straszne, nie? Ale tak się słyszy, tak niektórzy próbują jakby psychologicznie się rozprawić z tą obawą i lękiem przed śmiercią. Ale kiedy Chrystus jest w nas, nie musisz się bać. Masz tego, który jest życiem i zmartwychwstaniem. Masz życie wieczne. A więc ani śmierć nie odłączy nas od miłości Bożej, ani moce, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani przeszłość, ani teraźniejszość. Nic nie stanie odłączyć tego, który położył nadzieję w Jezusie. Nic nie może go odłączyć od Bożej miłości. Nawet śmierć. A wręcz, jeżeli jesteśmy, chodzimy blisko z Panem na co dzień, śmierć jest zyskiem. Halleluja. Dlatego Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Gdzie ja jestem. Pamiętacie Łotra? Tego po prawicy, który pokutował? Dziś ze mną będziesz w raju. Moi drodzy, jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Chrystus objawił się, abyśmy mieli obfite życie. Wiecie, jest parę takich wierszy z Bożego Słowa, które jakby gdzieś tam bardzo głęboko są zadomowione we mnie. Tak jak mówię, że lubię to słowo, że On przyszedł zniszczyć dzieła diabła. Tak Jezus Chrystus przyszedł, mówi, ja przyszedłem. Pamiętacie, złodziej przychodzi, po co? Aby, tam jest jedno tłumaczenie, mówi tak, aby nie tylko kraść, ale zabijać i wytracać. A ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i obfitowały, albo w obfitości. Jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Wiecie, tak patrzyłem to słowo obfitować, czyli to słowo oznacza coś, co się wyróżnia. Coś wyróżnia się ilością lub wielkością. Jest to coś, co przewyższa, coś szczególnego, niezwykłego, co przewyższa wszystko inne. Jest tego dużo i pod dostatkiem. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i obfitowały, albo w obfitości. Zastanawiałem się, Panie, czy to znaczy, że chodzi tutaj o sprawy materialne i będę miał w obfitości wszystkiego. Na pewno będziesz miał tyle, żebyś mógł żyć. Bo Bóg powiedział, że sprawiedliwemu swemu daje chleb i że troszczy się o nasz codzienny chleb, tak jak modlimy się w modlitwie pańskiej. Ale w co Bóg chce? Kochani, w co Bóg chce, żebyśmy obfitowali? Także często my nie patrzymy na to bogactwo. Pamiętacie, że Bóg ubłogosławił nas w Chrystusie? Tam jest napisane czym? Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jakie jest duchowe błogosławieństwo? My myślimy od razu może materialne, ale tam jest powiedziane, ubłogosławił nas duchowym błogosławieństwem. A co należy do tego duchowego błogosławieństwa? Co moglibyśmy wymienić? Proszę? Pokój. Radość Ducha Świętego. Co jeszcze? Pełnia, dary, miłość. On przyszedł, abyśmy obfitowali, aby tego było w obfitości, Jego pokoju, Jego radości, Jego mocy Ducha Świętego, Jego daru w naszym życiu. Wiecie, ta pełnia i ta obfitość i to coś, co wychodzi, wykracza poza wszelkie normy, nie wiąże się z tym, że jesteśmy wolni od ucisków. Bo z drugiej strony, pamiętacie, jest napisane, kiedy apostoł Paweł podczas pierwszej podróży wracał do tych zborów, które zakładał, właściwie on jakby z powrotem szedł przez te zbory, które założył i umacniał braci w wierze, mówiąc do nich, że przez wiele ucisków musimy przejść. I tam jest to słowo tlipsis, taki ucisk. On mówił o ucisku z powodu wiary w Chrystusa, że chrześcijanie, Boże dzieci, chociaż Jezus jest tym, który przyszedł dać im w obfitości życie, to wcale nie oznacza, że nie będą przechodzili przez ucisk z powodu imienia Jezus. Ale będą cierpieli, będą odrzuceni, będą lekceważeni, będą wyśmiani, a jak dzisiaj, jak już mówiłem, będą zabijani. Wiecie, taka historia, chyba słyszeliśmy ją niedawno, nie wiem teraz, czy ja ją czytałem, kiedy trzech braci kupiło, czy dostało Biblię, nie wiem, czy to było w Iranie teraz niedawno, i kiedy cieszyli się z tego faktu, że mają Biblię i mieli takie swoje domowe nabożeństwo i otwierali tę Biblię i nagle wpadła grupa muzułmanów z wyciągniętymi nożami i zaczęli ich mordować, podrzynać im gardła. I zanim jeden podciął, pamiętacie, to ten chrześcijanin mówi, błogosławię Cię w imieniu Jezusa. Ale tamten go zamordował. Ale to nie dało mu spokoju. Jak? On go morduje, on go zabija, a on go błogosławi. I wziął tą poplamioną jedną Biblię, którą wcześniej tam z tego pomieszczenia wziął. Mówi, nawet nie wie, kiedy i dlaczego ją wziął. To mu nie dawało spokoju, że on go błogosławił. Otworzył i zaczął czytać. I poznał Jezusa. I oddał swoje życie Jezusowi. I on teraz wie, że może przyjść taki moment, że inni jego współziomkowie wpadną niespodziewanie i jego zamordują. Ale on jest gotowy, bo ma życie w obfitości. Halleluja. To życie w obfitości, które ma z Jezusem, jest tak cenne, jest tak wielkie, że on nie boi się, że będzie musiał nawet ponieść śmierć dla Jezusa. A więc Chrystus na to się narodził. Moi drodzy, jeszcze jest dużo innego słowa, które mówi, jest napisane, że On się objawił, narodził się, aby objawić nam Ojca. Abyśmy mogli wiedzieć, kim Bóg jest, wiedzieć, jaki On jest. A więc kiedy czytasz Ewangelię, kiedy patrzysz na Jezusa, pamiętacie, mówi, kto, Jezus powiedział tak, kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja przyszedłem objawić Ojca, dobrego Ojca w niebie, pełnego łaski i miłości wobec swoich dzieci, wobec nas ludzi, który nie chce naszego zatracenia, ale właśnie posłał swojego Syna, aby nas zbawić.